Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic i kolejny odcinek, po raz pierwszy pojawia się tutaj temat logistyki, a ponieważ o logistyce lepiej jest rozmawiać z ekspertami, to mam dzisiaj dwóch gości, którymi są Tomasz Walęczak, dyrektor Manpower w Polsce. Cześć.
Witam.
Oraz doktor habilitowany Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
Panowie, bardzo się cieszę, że mam Was dzisiaj ze sobą i najpierw kilka takich słów wprowadzenia. Tuż przed okresem wakacyjnym wspólnie wypuściliście bardzo ciekawą publikację, a mianowicie raport, który nazywa się Logistyka w Polsce. Ponieważ raport pokazał się elektronicznie, a ja jestem wielkim zwolennikiem drukowanych egzemplarzy, to ja sobie go wydrukowałem, mam go tutaj przed sobą. No i w miarę jak sobie będziemy rozmawiali, to pewnie będę z niego wyciągał co ciekawsze rzeczy. Ale najpierw pytanie, słuchaj Tomek, do ciebie. Skąd pomysł w ogóle na ten raport i jakie on miał cele?
Dziękuję bardzo. Logistyka jest zwierciadłem, w którym przegląda się cała gospodarka. To taki barometr gospodarki. Właściwie nawet my tutaj w Manpower Group, przygotowując nasze regularne barometry, śledzimy zawsze, jak wygląda sytuacja w logistyce, bo to, co się dzieje w kolejnym kwartale, odzwierciedla się w pozostałej części biznesu. Poza tym obszar logistyki w Polsce ulega obecnie bardzo dynamicznym przekształceniom. Z jednej strony na jego rozwój pozytywnie wpływa chociażby intensywny rozwój e-commerce'u. Z drugiej musi on mierzyć się z wyzwaniami związanymi z dużą dozą niepewności na rynku, niedoborem talentów oraz postępującą rewolucją technologiczną, wymagającą od przedsiębiorstw błyskawicznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie organizacji i pomagają utrzymać jej konkurencyjność na rynku. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej aktualnym trendom i nastrojom panującym w obszarze logistyki i we współpracy z Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania, przy okazji wielkie ukłony dla dyrektora Arka Kawy, zrealizowaliśmy wspólnie to ogólnopolskie badanie. Myślę, że z ciekawymi wnioskami, którymi się dzisiaj podzielimy.
No, tak wspomniałeś tutaj w zasadzie wrzutką odnośnie e-commerce'u, ale to chyba był taki super wielki driver w ostatnim roku, który wpłynął na rozwój logistyki.
Zdecydowanie tak. Ja tutaj mogę ze swojej pozycji parę ciekawych informacji przekazać, ale jestem przekonany, że szczególnie Arek jako jeden z największych autorytetów branży w Polsce, myślę, że fajny wkład nam tutaj da na początek. Także Arku, proszę.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa, ale jeszcze też dziękuję za propozycję współpracy, bo pamiętam, że ta współpraca zaczęła się tak, że właśnie Tomek skontaktował się z naszym instytutem właśnie z taką propozycją, żeby pomóc w przygotowaniu tego raportu. My tutaj bez większego zastanowienia przyjęliśmy tę propozycję, ponieważ no, wierzymy w to, że połączenie logistyki wspólnie z problemami czy wyzwaniami kadrowymi jest bardzo istotne i faktycznie to jest takie pierwsze badanie, które łączy te dwie rzeczy i łączy to w sposób kompleksowy i bazuje na danych pierwotnych, czyli tutaj była odpowiednia populacja, pytania dobrze przygotowane, które dały nam pewne wyniki, także się cieszymy bardzo, że zostaliśmy partnerem tego badania. Polecamy się oczywiście na przyszłość, mamy nadzieję, że uda nam się takich badań zrobić w przyszłości więcej, bo jest to świetne połączenie właśnie ośrodka badawczego z firmą, która no, jest specjalistą, ekspertem, jeżeli chodzi o rynek pracy. Jeżeli chodzi faktycznie o e-commerce, no to e-commerce w logistyce właściwie no, nie ma już firmy prawie logistycznej, czy też nie ma też książek, czasopis czy wydarzeń, jeśli nie mówi o e-commerce właśnie w kontekście logistyki, no bo pamiętamy tak doskonale marzec zeszłego roku, gdy nagle sklepy były pozamykane albo przestraszyliśmy się chodzić do sklepów, które były otwarte i zaczęliśmy kupować właśnie przez internet. To spowodowało bardzo duży wzrost zamówień, a siłą rzeczy też duże wyzwanie logistyczne dla sprzedawców, którzy jedni byli jakby do tego nauczeni, jak to robić, a drudzy tak naprawdę zaczynali. Rosły zamówienia nawet kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie. Czas realizacji zamówień nawet sięgał do 2 miesięcy, a wynikało to też przede wszystkim z tego, że nie było ludzi, których można było w tym czasie zatrudnić czy dotrudnić. Także to był dosyć trudny okres i cały czas ten e-commerce wpływa na logistykę. Oczywiście dzisiaj te zakupy przez internet są trochę na mniejszą skalę, ale faktycznie ten udział dwucyfrowy, czyli mówi się nawet o 15% udziału e-commerce w całkowitym handlu, jest utrzymany, myślę, że będzie utrzymywany nadal. I rodzi to spore też wyzwania nie tylko dla logistyki, ale także dla CAD, ponieważ w dużej części jeszcze logistyka bazuje na ludziach, mimo że mówi się coraz częściej o automatyzacji, ale myślę, że o tym jeszcze za chwilę.
Tak, tak, ja widziałem, że tam się automatyzacja przewija w tym całym raporcie, ale to już takie bardziej spojrzenie mocno w przyszłość. Trochę mnie zaskoczyłeś swoim komentarzem, że ten udział 15% e-commerce się tak raczej utrzyma. Ja to się spodziewałem, że to będzie rosło.
No będzie rosło, ale może źle się wyraziłem, że się utrzyma, w sensie, że się zatrzyma. Chodzi mi o dynamikę. Wcześniej jeszcze przed 2020 roku ten udział wynosił około 10%, niektórzy mówili około 12%, tak naprawdę tutaj trudno jest dokładnie to szacować, bo pytanie, co liczymy, czy też usługi, czy też inne, czasami niektóre rzeczy są podwójnie zaliczane, jak duży sprzedawca sprzedaje chociażby na marketplace. Chodziło mi bardziej o dynamikę, że faktycznie dynamika była duża i wszystkie raporty, szacunki pokazują, czy to polskie, czy zagraniczne, że faktycznie ten skok był największy między 19 a 20 rokiem. Na świecie to było około 25-6%, w Polsce to było ponad 30%, nawet 35%. Natomiast kolejny rok, ten rok szacuje się, że to będzie, wrócimy do tego 15, tam 16%, może 18% wzrostu, a co będzie powodowało, że udział e-commerce będzie rósł, ale już nie tak dynamicznie jak wcześniej.
Okej, okay, no to wyjaśnia sporo. Słuchajcie, ja się tu posłużę pewną ściągą. Tak jak powiedziałem, wydrukowałem sobie ten wasz raport i on się składa z kilku takich ciekawych części, bo skupiliście się tutaj zarówno na nastrojach firm, aktualnym rynku logistyki w naszym kraju, przyszłości sektora logistyki, wyzwaniach i trendach HR-owych. No i oczywiście na koniec jeszcze jest sama metodologia badania, o tym nie będziemy mówić, poza szybką wrzutką, że tam ponad 130 różnych podmiotów wzięło udział w tym badaniu, co jest znaczącą wręcz już pulą i no, generalnie te dane wyszły bardzo ciekawe. Ale skoro mowa o tych częściach, które tutaj przed chwileczką wymieniłem, to słuchajcie, kluczowe wnioski z badania dotyczące tych nastrojów. Jakbyśmy mogli ten temat teraz dotknąć?
Jeżeli Tomek pozwoli, to ja też zacznę i będzie kontynuował. Tak, to jest ciekawe w ogóle, że zapytaliśmy się, jak polskie przedsiębiorstwa oceniają sektor logistyki w Polsce. I to jest, odpowiedzi są bardzo ciekawe, zaskakujące, bo generalnie w Polsce no mamy taką skłonność, że trochę lubimy narzekać i zawsze, nawet jak jest dobrze, to mówimy, że mogło być lepiej. Natomiast to pytanie dotyczące właśnie tych nastrojów pokazało, że sektor logistyki ma się dobrze, albo nawet bardzo dobrze. Łącznie 78%, czyli 8 na 10 respondentów powiedziało, że sektor logistyki w Polsce ma się co najmniej dobrze, a 22%, czyli prawie co piąty, czwarty respondent powiedział, że bardzo dobrze. To świadczy o tym, że faktycznie nastroje są bardzo dobre, a tylko 1% powiedziało, że źle. Także to też pokazuje ocenę całego rynku. Ja myślę, że warto też zauważyć, że nasz rynek usług logistycznych, czyli ten, który jest wspierany właśnie, ten, który wspiera sektor gospodarki, zarówno firm przemysłowych, handlowych, to co też zresztą mówił Tomek, że jest to barometr, taki papierek lakmusowy, to pokazuje, że ten rynek jest coraz bardziej dojrzały. On jeszcze kilkanaście lat temu tak naprawdę no, był mało nowoczesny, przestarzały tabor, mało systemów informatycznych. Dzisiaj myślę, że nie mamy się czego wstydzić na tle Europy, nawet na tle świata. Mamy bardzo nowoczesny tabor, mamy dużo różnych rozwiązań informatycznych i to pokazuje, że klienci, którzy korzystają z tych usług są, jak widać, bardzo zadowoleni. Także to jest, myślę, że fajna ocena pokazująca właśnie, jak ten sektor w Polsce wygląda.
Tak, a ja od siebie dodałbym to, że nas szczególnie cieszy, iż w centrum uwagi cały czas pozostaje człowiek, ponieważ to badanie oczywiście dowodzi temu, iż cała branża musi bardzo mocno automatyzować się, aby nadążać za trendami. Natomiast jak spojrzymy, jak to wygląda na osi czasu, to z jednej strony mówimy tak, respondenci właściwie mówią tak, potrzebujemy automatyzować, potrzebujemy inwestować w automatyzację, ale jak już spojrzymy na to, co jest niezbędne teraz, tu konkretnie w tym roku, to potrzebujemy ludzi do pracy. Czyli człowiek pozostaje w centrum uwagi. Mało tego, nawet jak pada pytanie mówiące o tym, jak automatyzacja wpłynie na rynek pracy, to mówi się, że ona wpłynie pozytywnie, bo ona nie odbierze miejsc pracy tym ludziom, którzy są, natomiast pozwoli raczej rozwijać kompetencje, odnaleźć się ludziom na rynku pracy w tych nowocześniejszych bardzo rozwiązaniach. Czyli tak patrząc troszeczkę kompleksowo od tego ogólnego optymizmu, który w ogóle w bardzo ciekawy sposób odzwierciedla całą tą branżę, przechodząc przez poszczególne też elementy. Natomiast jak pokazuje nasze badanie, czy wyniki tego badania, wyzwań w branży nie brakuje. Szczęśliwie jest ich świadomość i też pomysł na to, jak sobie z nimi radzić.
Słuchaj, to tak trochę wyleciałeś do przodu z tym rynkiem pracy, ale to dobrze, bo ja sobie to zostawiłem, że tak powiem, na deserek, na naszą dzisiejszą rozmowę, ale skoro już ruszyłeś ten temat, to ja bym go pociągnął i bym pokontynuował. Jak wygląda w tej chwili ten rynek pracy w logistyce? Czy my tutaj mówimy raczej o pracy etatowej, pracach na zlecenie, dzieło, czy w ogóle jak należy to w ogóle dyskutować o rynku pracy w logistyce?
Tak jak logistyka jest kompleksową branżą, tak samo trzeba kompleksowo spojrzeć na właśnie rynek pracy, który tutaj mamy. No przede wszystkim jednak mówimy o specjalistach wszelakiej maści i zresztą to badanie temu dowodzi, bo z jednej strony mówimy o magazynierach, ale też mówimy o wszelakiej maści specjalistach, od operatorów maszyn, przez też stanowiska kierownicze, ale takie związane właśnie bezpośrednio z tym sektorem, jak i już takie stanowiska eksperckie związane ściśle z pracą w tej branży, ekspedytorzy i tak dalej, i tak dalej. Więc w pierwszej kolejności tak naprawdę mówimy zdecydowanie o pracy etatowej. Natomiast jako, że logistyka sama w sobie jest w dużej mierze czymś, co można zaliczyć do outsourcingu, siłą rzeczy szuka się w tej branży także elastyczności, bo mamy tutaj różną sezonowość i trzeba umieć dostosowywać zasoby do tego, co się w danym momencie dzieje. Dlatego 90% respondentów korzysta z różnych tego typu rozwiązań, a właściwie 66% właśnie nawet z pracy tymczasowej. Natomiast no raczej odrzucałbym tutaj takie formy jak umowy zlecenie, umowy o dzieło. Rynek w pracy w Polsce nam się od jakiegoś czasu stabilizuje. Nie chciałbym tutaj, abyśmy tego typu formy mieszali z pracą tymczasową, która jednak opiera się na umowach o pracę czasowych, ale daje jednak zupełnie inny pakiet. I w opinii tych osób, które z tej formy zatrudnienia korzystają, jest bardzo fajną formą do rozwoju i tego, co można później w życiu ciekawego robić, a branża logistyczna takich możliwości daje właśnie bardzo wiele. Więc tak to bym powiedział w telegraficznym skrócie, odpowiadając na to, jak ogólnie wygląda ten rynek pracy, natomiast chętnie odpowiem na jakieś szczegółowe pytania, bo możemy tutaj to podrążyć.
A to się pobawimy zaraz w powroty, że tak powiem, do wrzucanych tematów, bo teraz bym z kolei chciał wejść w coś, co jest chyba takim trzonem całości tego raportu, czyli w ogóle jak wygląda obecny, aktualny rynek logistyki w Polsce. Jakbyście mogli przedstawić tutaj w takim szerszym znaczeniu to zjawisko.
To pytanie pewnie jest adresowane do mnie. Tak, znaczy tego akurat w raporcie nie było, jak wygląda cały rynek, bo oczywiście nie badaliśmy liczby przedsiębiorstw, jaka jest kondycja finansowa i tak dalej, to są inne raporty. Natomiast faktycznie jest tak, że mówi się, że w tym sektorze działa około 100 tysięcy przedsiębiorstw takich aktywnych, oczywiście zarejestrowanych jest więcej, 100 tysięcy to jest potężna liczba, ale też pokazuje na bardzo duże rozproszenie, tylko kilkanaście firm ma bardzo duży udział w rynku, jest dużo jednoosobowych działalności albo kilkuosobowych, co powoduje oczywiście też no pewne być może ułatwienia, czasami utrudnienia, jeżeli chodzi o rynek pracy. Przykładowo firmy kurierskie w zasadzie poza drobnymi wyjątkami nie zatrudniają kierowców, bo to nawiązuję do tego pytania, jaka jest forma, nie zatrudniają na umowę o pracę, tylko to jest na zasadzie podwykonawstwa, czyli na zasadzie działalności gospodarczej. I tak też zresztą funkcjonuje cały sektor prawie że transportowy, że firmy, które na przykład duże firmy logistyczne nie zatrudniają kierowców, często nie mają też własnych pojazdów, tylko szukają jednoosobowe działalności albo większe do wykonywania usług. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten model jest bardzo elastyczny. No, akurat to, co zresztą Tomek powiedział na samym początku, że to jest barometr. Teraz akurat to się może dobrze kojarzyć, ale za chwilę jak będzie jakiś kryzys, to się okaże, że zostajemy z dużą kadrą i z dużą liczbą pojazdów i z leasingiem, tak i z innymi kosztami. Dlatego taki model outsourcingu jest tutaj bardzo elastyczny i to powoduje, że dużym firmom jest łatwiej właśnie potem zarządzać w kryzysie. Oczywiście to ma też swoje reperkusje na tych mniejszych przewoźnikach, no bo oni muszą no, tak naprawdę współpracować z gigantycznymi firmami, które mają bardzo dużą siłę przetargową. A jeszcze w kontekście teraz pewnych zmian dotyczących płacy minimalnej, tak, czy kwestii mobilności, tak, pakietu mobilności, czy też kwestie wykonywania kabotażu, czyli usług transportowych na terenie krajów europejskich, powoduje, że ten rynek będzie bardzo trudny. Zresztą badania też pokazują różne, że cały czas tych kierowców w Polsce brakuje. Mówi się o liczbach 80, 100, 120 tysięcy, więc to jest potężna liczba brakujących ludzi do pracy, tak? Takie są możliwości, czy jakbyśmy mieli tyle kierowców, to oni, dla nich byśmy mieli pracę. Mimo, że pensja kierowcy nadal nie jest jakoś mocno wygórowana, to nadal są takie braki, ponieważ my jesteśmy, no można powiedzieć, że takim drugim rynkiem teraz po Niemczech, jeżeli chodzi o rynek transportowy. Ja mówię o rynku transportowym, bo oczywiście jest jeszcze rynek magazynowy, spedycyjny. Także tutaj mamy duże możliwości, jesteśmy bardzo wysoko cenieni, zresztą nie tylko przez polskie firmy, co wyszło w tym badaniu, ale także w badaniach europejskich. Więc ten rynek ma się dobrze, natomiast no, są wahania, teraz są bardzo długie czasy dostawy, czeka się nawet po kilkanaście tygodni, często się nawet płaci z góry. Oczywiście to jest spowodowane pandemią, potem kanałem sueskim i tym, że ten popyt jest bardzo niestabilny, no więc siłą rzeczy ten rynek też jest no, podatny na te wahania. Ale no, nie dochodzą takie sygnały, że bankrutują firmy, czy właściciele firm transportowych zmieniają profil działalności. Wydaje się, że mają się dobrze, podnoszą cały czas ceny jeszcze, więc to oznacza, że też mają pozycję negocjacyjną całkiem niezłą. Oczywiście to się potem przekłada na zamawiających, czyli na firmy dystrybucyjne, a na końcu się przekłada oczywiście na konsumentów, bo na końcu to my płacimy za ten transport, więc myślę, że można się spodziewać niestety dalszych wzrostów cen w związku z tym.
To ja wam powiem, że ja myślałem, że brakuje nam informatyków, a tu się okazuje, że brakuje nam kierowców, bo tych informatyków to się oceniało, że brakuje około 50-70 tysięcy, ale widzę, że to większe zapotrzebowanie jest na kierowców, którzy tutaj różnego typu dobra swoimi większymi bądź mniejszymi pojazdami mogą nam rozwozić. Wspomniałeś, Arku, już o kilku rzeczach, czyli jeden to brak kierowców, dwa to kanał sueski, trzy to pandemia. Mnie to od razu naturalnie przychodzi na myśl, żeby rozwinąć ten temat pod kątem wyzwań, jakie stoją przed branżą logistyczną. Co stanowi największe wyzwania w tej chwili w tym sektorze?
To może Arku, dwa zdania uzupełnienia tutaj. Respondenci naszego badania w pierwszej kolejności wskazali brak odpowiedniego wsparcia działań logistycznych ze strony systemów IT, czyli trochę to się wiąże z tym, co powiedziałeś a propos w ogóle sytuacji braku informatyków, no bo często brak tych systemów bierze się z tego, że niekoniecznie kto ma je w danym momencie przygotowywać, wdrożyć. Natomiast tuż na drugim miejscu z 34% znajduje się brak wykwalifikowanej kadry do obsługi magazynów, transportu, zaopatrzenia w ogóle. Więc w tej grupie też znajdą się oczywiście życzeni kierowcy. No i zdaniem sektora mówi się też o zbyt wysokich kosztach logistyki, w tym również w zbyt wysokich oczekiwaniach kandydatów. Natomiast gdyby to pogłębić, to bardziej chodziło o zbyt wysokie oczekiwania versus budżety, które w danym roku przedsiębiorcy przygotowani mieli. Tyle takiego ogólnego wkładu. Arku, wiem, że chciałeś tutaj jeszcze od siebie dodać, proszę.
Ja to też chciałem zacytować te dane.
To się zgadzacie przynajmniej.
Tak jest.
Tak, zgadzamy się. No to są liczby. No, to podajmy liczby, które faktycznie są z naszych badań. Ale faktycznie tak jest, nawet nie mając tych liczb, to myślę, że to się potwierdziło hipotezy, które stawialiśmy sobie przed badaniem. Czyli faktycznie to jest obszar IT i obszar ludzi. Zresztą wczoraj też rozmawiałem z jednym z szefów dużej firmy logistycznej. I właściwie jak zacząłem mówić o tym, co jest najważniejsze, to wymienił dwie rzeczy właśnie. To jest kwestia IT i kwestia ludzi. Nie pamiętam, w jakiej kolejności powiedział, ale generalnie te dwie rzeczy się wymienia. Mimo, że firmy logistyczne mają do czynienia dużo z infrastrukturą, czyli samochody, magazyny i towary przewożone, no to bez digitalizacji, tak, bez wsparcia, bez tego, żeby ta informacja była o przesyłkach, tak, żebyśmy mogli na bieżąco śledzić, monitorować te te towary, przeautomatyzować niektóre procesy, to byłoby w tym firmie bardzo trudno, więc tutaj można powiedzieć, że w pandemii firmy transportowe generalnie nie miały problemu, żeby się odnaleźć, ponieważ no, w dużej części cyfrowienie procesów było wcześniej. Oczywiście tutaj generalizuję, bo wiadomo, że w mniejszych firmach to wygląda trochę gorzej i nie w każdej dużej wygląda tak bardzo dobrze. Natomiast od wielu lat próbuje się wiele procesów właśnie tutaj usprawniać. Natomiast jeszcze tytułem uzupełnienia, bo jak mówiłem o tych parkujących kierowcach, to oczywiście nie wynika z tego, że taki mamy popyt na produkty w Polsce, tylko tu chodzi o to, że no, dużo firm transportowych z Polski obsługuje też rynki zagraniczne i w związku z tym takie jest zapotrzebowanie, więc spokojnie jakbyśmy mieli tylu kierowców, to byśmy mogli to tam rynek obsługiwać.
A jeżeli pozwolicie, to ja jeszcze jedno zdanie, które dowodzi, jak wnioski płynące z tego raportu odzwierciedlają się w rzeczywistości, ponieważ Manpower Group jest tuż po publikacji jednego z takich swoich flagowych raportów niedobór talentów i w 5 najbardziej pożądanych specjalizacjach jest co? Na pierwszym miejscu pracownicy obszaru logistyki, na drugim operatorzy produkcji i maszyn, a na trzecim pracownicy działu IT. Właściwie to wszystko, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, dokładnie do tego się sprowadza.
Słuchajcie, to ja tutaj, tak jak powiedziałem, mam przed sobą wydrukowany ten raport, więc też się będę posiłkował kilkoma danymi. Ludzie lubią cyferki, z matematyką się nie polemizuje, tylko trzeba brać na klatę to, co ludzie mówią. I zapytałem was o te wyzwania i to się pokryło w tym, co mi powiedzieliście, bo dla naszych słuchaczy, żeby przybliżyć 3 takie największe, kluczowe problemy, z jakimi borykają się firmy w obszarze logistyki. Cytuję. 38% respondentów, brak odpowiedniego wsparcia działań logistycznych ze strony systemów IT, czyli to, o czym mówiliście. 34% brak wykwalifikowanej kadry obsługi magazynu transportu zaopatrzenia, też o tym powiedzieliście. No i trzeci, 31% zbyt wysokie koszty logistyki. Może to byście jakoś skomentowali?
To może to ostatnie, zbyt wysokie koszty logistyki, bo wydaje się, że chyba już w jakiś sposób skomentowaliśmy. To jest tak, że faktycznie to, co mówiłem też wcześniej, że z uwagi na te zaburzenia, które się pojawiły w gospodarstwach, także w naszym życiu codziennym, zwiększyła się siła przetargowa dostawców i to spowodowało, że to zaczęły rosnąć ceny. Dlatego duża część klientów firm logistycznych zaczęła to dostrzegać i mówić, że rosną ceny i nie mają na to za bardzo wpływu. To w ogóle jest ciekawe, bo jak sobie spojrzymy na ten rynek tak na przestrzeni dekad, to każdym razem właśnie jak się zbliżamy do kryzysu, a jeszcze nie wiemy, że ten kryzys nastąpi, to faktycznie ceny rosną, potem nagle jest krach, ceny spadają, siła przetargowa przewoźników zaczyna maleć, a potem jest sytuacja odwrotna, więc to jest taki trudny rynek, dlatego menadżerom, którzy zarządzają firmami transportowymi, jest dosyć trudno to wszystko przewidzieć, bo jednego dnia tak naprawdę mają w garści klienta i mogą mu powiedzieć, że jak ci się nie podoba ta cena, to idź do konkurencji, bo dobrze wierzę o konkurencji, wcale cena nie jest lepsza, a następnego dnia jest walka o tego klienta i jest dosłownie tutaj negocjowana każda złotówka. Także i stąd takie są też pewne nastroje. Podejrzewam, że mam nadzieję, że to szybko nie nastąpi, ale jakbyśmy takie badanie powtórzyli właśnie po kryzysie gospodarczym, to myślę, że byłyby inne rzeczy. Byłoby na przykład rzecz, która dotyczy wiarygodności albo rzetelności. Bo pamiętam, że też kiedyś takie badania robiłem, a to było wiele lat temu, właśnie zaraz po kryzysie w 2009 roku, to faktycznie tam się pojawiła wiarygodność kontrahenta na bardzo wysokim poziomie, tak? No, bo to też jest na bardzo wysokim miejscu. Także to, tak jak mówię, trochę te nastroje się zmieniają w zależności od tego, jaka jest sytuacja w gospodarce.
Dokładnie tak, a ja już właściwie w tej kwestii poniekąd się wypowiedziałem, natomiast nie bez znaczenia pozostaje fakt rosnących kosztów pracy. Tak, poziom wynagrodzeń rok do roku wzrasta, różne analizy, statystyki pokazują, że jest to między 8 a nawet 11%. Oczywiście kwestia liczenia bazy, bo ten ubiegły rok był dość specyficzny. Stopa bezrobocia maleje, mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia, licząc metodą Eurostatu czy Baela, najniższą na świecie, kandydatów brakuje i to wszystko sprawia, że walka o tego kandydata do pracy również odbywa się na poziomie wynagrodzeń, bo tak jak powiedzieliśmy, automatyzacja to jeden z priorytetów, ale takich niekoniecznie krótkoterminowych, biznes trzeba robić, biznes trzeba realizować i trzeba pozyskiwać te talenty z rynku do danej organizacji.
No to słuchaj, bardzo się cieszę, że tą automatyzację po raz kolejny tutaj przytoczyłeś. Zróbmy może tak, bo powiedzieliśmy sobie już troszeczkę na temat stanu as is, czyli tak jak to w tej chwili jest. Mniej więcej mamy ten obraz logistyki tutaj omówiony. Zresztą po resztę szczegółów ja też bardzo chętnie odeślę do samego waszego raportu. Oczywiście do opisu dzisiejszego odcinka zamieścimy link, żeby ludzie sobie mogli do tego raportu w łatwy sposób dotrzeć i to doczytać. Ale aż mi się ciśnie na język, że tak powiem, pytanie odnośnie przyszłości, bo robotyzacja, digitalizacja to jest coś, co wchodzi praktycznie w każdą branżę. Tutaj u ciebie, Tomek, też już słyszymy, że ta robotyzacja zaczyna być widoczna, tak? Być może to nie jest kwestia, że jutro, pojutrze, ale to jest coś, co się dzieje. Czy przyszłość logistyki to jest właśnie robotyzacja, digitalizacja, czy być może to jest jednak taka ciągle pieśń przyszłości?
Logistyka to jest bardzo szeroki obszar, natomiast co do zasady, jak spojrzymy na poszczególne wycinki, zdecydowanie automatyzacja, robotyzacja to jest coś, co już występuje, ponieważ często patrząc na poszczególnych graczy z tego rynku, widząc ich kolejne inwestycje, widzimy, że one się mocno zmieniają, czyli nowo powstające na przykład centra logistyczne są oparte dużo bardziej na jakichś technologicznych rozwiązaniach, które pozwalają wykorzystywać tą automatyzację i robotyzację. Mamy gdzieś przykłady różnych operatorów, którzy mówią, że wykonując podobną skalę operacji potrzebują do tego innych zasobów. Finalnie de facto korzystają z tych samych zasobów, ale magazyn finalnie staje się bardziej efektywny, bo mogą wykonywać więcej tych operacji. Więc jeżeli chodzi o nowo powstające inwestycje, to zdecydowanie tak. Jakbyśmy mieli patrzeć na przeobrażenie tego, co już jest, to zdecydowanie podchodzi się do tego w sposób racjonalny, pamiętając o tym, że trzeba realizować określone zamówienia, budżety i targety tu i teraz, więc raczej dalej inwestuje się jednak w zasoby ludzkie, gdzieś planując w perspektywie kolejnych lat dopiero te inwestycje. Natomiast reasumując, automatyzacja, robotyzacja, big data, analytics, to nie są takie hasła gdzieś, które kojarzą się z jakimś kosmosem, które nie wiadomo, kiedy do nas przybędzie, tylko jest to coś, co postępuje systematycznie i myślę, że z roku na rok będziemy mówili o tym jako o czymś zdecydowanie powszechnym i normalnym.
Arku, coś dopowiesz?
Tak, ja myślę, że też warto powiedzieć o wynikach właśnie naszych badań, bo zapytaliśmy się firmy, jaki jest plan inwestycji firm na 2021 rok, jesteśmy w drugiej połowie tego roku, ale badania były robione w pierwszym kwartale. Natomiast, co to jest ciekawe, to na pierwszym miejscu było aż 54% respondentów powiedziało, że pozyskiwanie nowych pracowników to jest plan inwestycyjny. Czy wreszcie firmy zastrzegają, że pracownik to inwestycja. A dopiero na drugim miejscu, czyli 42%, to jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Dalej budowa magazynów, zakup IT, zakup floty. I 11%, tylko 11% nie planuje takich inwestycji. Więc to też pokazuje też pewne nastroje i też pewną zdolność inwestycyjną firm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię automatyzacji, robotyzacji, to jest tak, że ten rynek usług logistycznych, w szczególności magazynowych, bo tam jest najwięcej, mamy do czynienia z automatyzacją, robotyzacją. On oczywiście działa tak, że zawsze jest kwestia kalkulacji, kwestia ekonomii, no bo no nie będziemy inwestować w automatyzację czy robotyzację, jeżeli to nam się nie opłaca, bo ta inwestycja będzie się zwracała przez wiele, wiele lat. Do tej pory w Polsce było tak, zwłaszcza do czasów sprzed pandemii, że niewiele firm decydowało się na automatyzację. Oczywiście jest sporo firm, sporo przykładów, gdzie ta automatyzacja następuje, natomiast jest jeszcze cała masa nawet dużych przedsiębiorstw, chociażby Amazon, który ma w Polsce już 10 magazynów, a tylko w niektórych ma pełną automatyzację. Pełną, taką powiedzmy dużą stopnią automatyzacji. Jest jeszcze sporo magazynów, gdzie jest to wykonywane przez pracę ludzi. Nie dlatego, że Amazon nie ma technologii, nie ma pieniędzy, tylko po prostu jest tak taniej. I teraz to, co jest ciekawe, to oczywiście pandemia spowodowała, że tych ludzi zaczęło jeszcze bardziej brakować w tych magazynach, to o czym wcześniej powiedzieliśmy, więc zaczęto myśleć o automatyzacji i zaczęto coraz częściej planować inwestycje w automatyzację. Natomiast sytuacja znowu jest odwrotna, ponieważ z uwagi na rosnące koszty surowców mamy trochę powrót do tego, że jednak koszty pracy są niższe niż ta automatyzacja, ponieważ nie dość, że musimy długo czekać na dostawę na przykład pewnych urządzeń, które składają się na przykład ze stali, na które musimy czekać bardzo, bardzo długo, a ceny stali bardzo mocno podrożały. Więc znowu jest powrót do koncepcji, a może jednak z wykorzystaniem pracy manualnej ludzi. Więc tutaj to nie jest takie jednoznaczne i myślę, że dużo zależy od tego, w jakim segmencie firma działa, na jaką skalę, no bo jeżeli mówimy właśnie o e-commerce, a w coraz większym stopniu firmy logistyczne wchodzą w ten sektor, aczkolwiek jeszcze tak, no nie jest to jeszcze taka pełna kompleksowa usługa, bo istnieje sporo takich operatorów, które specjalizują się tylko w tym rynku, to nadal duża część tych firm nie ma automatyzacji, tylko bazuje na pracy ręcznej. Natomiast jeżeli jest już dużą firmą i ma dziennie nie 100 zamówień, tylko na przykład 10 tysięcy, no to bez automatyzacji trudno taki proces sprawnie przeprowadzić. Wtedy jest decyzja o tym, żeby zainwestować. No ale oczywiście też przy dużej skali, nawet jak mamy automatyzację, też się zdarzają błędy. Zresztą takich błędów teraz doświadczam z firmy, która jako jedna z pierwszych zaistniała na rynku obuwia, dzisiaj jest liderem, a no nie zawsze ma taką pełną zdolność, żeby te buty, które dzisiaj zamówię, żeby jutro do mnie były dostarczone, tak? Albo się okazuje po jakimś czasie, że tego towaru nie ma w magazynie. Także to też przy dużej skali potem się zdarzają błędy, zwłaszcza jak mamy jeszcze strukturę rozproszoną, czyli zaczynamy budować kolejny magazyn. Też oczywiście te błędy są wybaczalne, natomiast no, na końcu chyba jest tak, że łączymy tą robotyzację, automatyzację z człowiekiem i elastycznie do tego podchodzimy, więc ważne jest to, żeby planować tak swój obiekt magazynowy, żeby można było czego, więc kolokwialnie wstawić tam automaty, roboty i inne jeszcze urządzenia, które pozwolą nam wykonywać to w sposób automatyczny. Natomiast długofalowo myślę, że, bo to oczywiście mówię o perspektywie teraz, tu i teraz i być może kilku kolejnych miesięcy czy lat, natomiast w przyszłości nie wyobrażam sobie, żeby magazyny były obsługiwane przez ludzi, te procesy będą w pełni automatyzowane, tak samo też sklepy, tak, coraz częściej mamy sklepy takie detaliczne, też automatyczne, czyli samoobsługowe. Myślę, że to jest trend, skoro brakuje w wielu miejscach ludzi do pracy, to trzeba po prostu zastąpić je maszynami i tych ludzi przesunąć w te miejsce, gdzie ci ludzie są niezbędni.
Powiem wam, że kiedyś to było takie science fiction, nie? Jak się oglądało różne filmy odnośnie tego, co roboty mogą robić, a tutaj wchodząc na takie duże hale magazynowe, gdzie jeżdżą te takie wózki, które same w zasadzie wiedzą, jak mają jechać po wyznaczonych przez siebie trasach, to jakby jedno, latające drony między półkami, które skanują kody kreskowe, to jakby druga sprawa, także ten świat automatyzacji siłą rzeczy, no już wlazł nam tutaj. Pytanie, jak bardzo i jak szybko i jak mocno, i wtedy będziemy mogli się trochę inaczej chyba w stanie przyjrzeć tym faktycznym bądź nowym, bądź istniejącym zawodom z branży logistycznej, których nam będzie brakowało. Bo skoro teraz o tym mowa, częściowo już poruszyliśmy ten wątek, mówiliśmy sobie o tych kierowcach, mówiliśmy o magazynierach, ale w waszym raporcie pojawia się też takie 10 stanowisk w obszarze logistyki najtrudniejszych do obsadzenia. Tomek, może tu bym ciebie poprosił jeszcze o komentarz z punktu widzenia firmy, która zajmuje się znajdywaniem właściwych zasobów ludzkich. Z jakimi stanowiskami jest największe wyzwanie, jeśli chodzi o szeroko pojęty sektor logistyczny?
No, najkrócej byłoby odpowiedzieć, że właściwie z wszystkimi, dlatego że ogólnie mamy taką dzisiaj sytuację na rynku pracy, że w każdym obszarze znajdziemy tutaj przeróżne wyzwania. Natomiast nasz raport i nasi respondenci wskazali w pierwszej kolejności na stanowisko takie jak magazynier, czyli ta osoba, która jednak fizycznie wykonuje te czynności na danej powierzchni magazynowej. W dalszej kolejności pojawia się operator wózka, zarówno tego standardowego, widłowego, ale także mówimy też o coraz bardziej nowocześniejszych maszynach. Dalej mówimy o inżynierze w rozumieniu takiego inżyniera do spraw procesów logistycznych. Tutaj właściwie do jednej kategorii wrzucono też automatyków, czyli mówimy o takim czymś pośrednim, czymś, co już sprawia, że idziemy w kierunku automatyzacji, potrzebujemy mieć te osoby, które pracują nad rozwojem. No dalej musi ktoś tym wszystkim koordynować, zarządzać, więc pojawiają się kierownicy, brygadziści, kierownicy oddziałów, ale i project managerowie, czy też te osoby, które pracują często nad implementacją tych nowoczesnych rozwiązań w magazynie. No i później stanowiska takie ściśle związane już z tymże sektorem, coś, co zostało zdefiniowane jako jedna kategoria ekspert do spraw logistyki, gdzie mamy spedytorów, specjalistów do spraw zarządzania stokiem, jakością, tego typu grupa. Jak widać, worek dosyć pokaźny i on w 100% odzwierciedla to, co się dzieje, to jakie procesy chociażby nasza organizacja realizuje i wspiera klientów na rynku. Innymi słowy, każda osoba, która jest otwarta na propozycje, chce się rozwijać w tym szerokim pakiecie, który oferuje logistyka, jest w stanie znaleźć dla siebie coś interesującego.
Masz rację. Trzeba było powiedzieć, że wszystkich brakuje. Twój początek był absolutnie w punkt, bo tak jak słucham, to rzeczywiście praktycznie od komunikacji przez sprzedaż, przez logistykę wewnętrzną, zewnętrzną, na stanowiskach, nazwijmy to, szeregowych, zarządczych, wszystko tu wypłynęło, że rzeczywiście ta branża potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Słuchajcie, moi drodzy, będziemy powoli zamykali sobie tą naszą dzisiejszą rozmowę. Przeszliśmy przez kilka ważnych rzeczy, ale muszę zadać jeszcze jedno pytanie i chciałbym poznać wasze subiektywne wręcz odczucia nawet pod kątem tego, co przyniesie jutro, nie jutro w sensie kolejny dzień, jaki mamy w kalendarzu, tylko patrząc tak w ogóle na logistykę. Czy branża logistyczna ma przed sobą więcej szans, czy raczej więcej wyzwań i zagrożeń? Jak byście widzieli rozwój logistyki w naszym kraju? Może Arek, od ciebie zaczniemy.
To jest trudne pytanie. Na pewno będzie, mówiąc znowu krótka odpowiedź, to jest, będzie wiele szans i wiele zagrożeń, ale wiadomo, że to nie jest odpowiedź na to pytanie. To może skrywać naszych słuchaczy. Natomiast wydaje się, że jestem zawsze za tym, że każde zagrożenie właściwie, czy też wyzwanie, trzeba przekuć też pewną szansą. No bo przykład chociażby COVID-a, który też wydawał się, że dla wielu będzie końcem świata, a w szczególności dla gospodarki, się okazało, że jest też szansą na rozwój dla wielu biznesów. Oczywiście kosztem też innych, bo chociażby to co mówiliśmy, że się zwiększy udział sprzedaży internetowej w koszyku. Generalnie zaczęliśmy kupować mniej. Handel detaliczny trochę się skurczył, więc dużo na tym, mówiąc kolokwialnie, oberwało. No ale wygrali ci, którzy na tym skorzystali, tak naprawdę jakby tego nie projektując. Dużo też powstało nowych firm, takich, które dowożą bardzo szybko przesyłki, tak wcześniej żywność, coraz częściej mówi się o dostawach super szybkich, ultra szybkich. Więc myślę, że to, co będzie dużym wyzwaniem z perspektywy logistyki, to jest to, że klient będzie coraz bardziej wymagający, kapryśny i zmienny, czyli on w zależności od pory dnia, nastroju będzie zamawiał przez internet, następnego dnia będzie chciał iść do sklepu, jeszcze kolejnego dnia będzie chciał przymierzyć w jakimś miejscu, w którym jest tylko przymierzanie, a jeszcze innego zwrócić ten towar do sklepu, a jeszcze w innym odebrać w automacie paczkowym, a potem jeszcze następnego dostawa będzie do drzwi. Czyli generalnie ta wielokanałowość będzie pewnym takim wyzwaniem i nie każdy będzie mógł się w tym oczywiście odnaleźć. I to stworzy pewne szanse i to też daje duże możliwości dla logistyki. Więc wiemy tutaj, myślę, że oczywiście w przypadku logistyki wszelkie takie zdarzenia właśnie jak właśnie kłopoty w kanale Suezkim, czy też pandemia, czy też inne, które się mogą pojawić, kataklizmy, zaraz będziemy mieć więcej w związku z globalnym ociepleniem różnych powodzi, czy też zawirowań w pogodzie, co powoduje, że logistyki to jest bardzo, bardzo złożone, zwłaszcza dla łańcuchów dostaw. I myślę, że tutaj musimy sporo wysiłków to włożyć, dlatego dla nas wyzwaniem, nie tylko dla logistyki, ale dla wszystkich, dla całej gospodarki, dla obywateli, to są kwestie środowiskowe, czyli musimy dbać o to, żeby faktycznie mniej konsumować przede wszystkim, bo to jest największy problem. Sam transport tak naprawdę nie jest głównym szkodnikiem emisji CO2, tylko konsumpcja, przede wszystkim konsumpcja artykułów spożywczych. I myślę, że tutaj trzeba to w jakiś sposób zbilansować, zrównoważyć, żeby te kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe razem współgrały, żebyśmy właśnie nie mieli więcej takich wydarzeń, gdzie właśnie nie możemy sobie z tym poradzić. Więc myślę, że tutaj, mówiąc, używając języka sportowego, wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki, czyli tego, żeby w przyszłości te kolejne pokolenia miały lepiej, a przynajmniej nie gorzej niż my teraz.
No to bardzo ciekawe, co powiedziałeś i szczerze mówiąc, ja nie patrzyłem na to z takiej perspektywy, ale to aż się cieszę, że taki wątek się tutaj pojawił. Także bardzo, bardzo dziękuję za to. Tomek, zaraz dam ci głos. Tylko jeszcze jeden taka wrzutka jakby z mojej strony, bo padło tutaj ze strony Arka takie hasło multichannelingu, czy tam omnichannelingu. Ja pamiętam czasy, kiedy o tym się mówiło tylko w świecie call contact center, że ten kontakt przez telefon, e-mail, czy tam czat, czy jakieś inne cuda, a tu jak widać ta wielokanałowość wchodzi nam i jest używana potocznie w różnych branżach. Tomek, dawaj.
No, dlatego puentując to, co powiedziałeś i też co powiedział Arek, to się cisną na usta takie słowa przypisywane trochę niesłusznie Darwinowi, czyli że nie najsilniejsi, nie najinteligentniejsi przetrwają, lecz ci, którzy posiądą umiejętność dostosowywania się do zmiany. I chyba tak jest właśnie z logistyką, to co pokazał ubiegły rok, to co się dzieje w tej chwili, bo to jest bardzo taki pojemny dosyć worek i w zależności od tego, kto w jaki sposób ma zdywersyfikowany też portfel, jest w stanie lepiej czy gorzej sobie radzić, bo mówi się cały czas o wąskiej specjalizacji, że ta ekspertyza jest najważniejsza i jest, ale jednak ona musi być w ramach czegoś większego, bo w momencie, gdy ten kryzys dotknie czegoś wąskiego, to można mieć bardzo duże wyzwania. Więc to ja bym dodał do tego, co powiedział Arek. Natomiast no, finalnie ja, upierając się nie tylko z racji swoich doświadczeń zawodowych, będę cały czas no, podkreślał wagę człowieka, który pozostaje w sercu tego wszystkiego, bo pamiętajmy cały czas i podkreślajmy to, automatyzacja, robotyzacja to nie są rzeczy, które mają zastąpić człowieka, to są rzeczy, które mają pozwolić realizować cele budżetowe, często przy braku ludzi, a tym ludziom pozwalać się rozwijać, podnosić ich kompetencje, podnosić ich standard, także życiowy, co w powiązaniu z tą fajną częścią eko, którą dotknął też Arek, rysuje nam długoterminowo ciekawy obrazek i tego byłoby dobrze się na pewno trzymać.
Powiem wam, że jak zwykle moje planowanie nagrywania podcastu legło w gruzach. Miało być 20 do 30 minut, już przekroczyliśmy 40, ale aż ciężko mi było wam przerywać, bo wątek mega, mega, mega ciekawy. Niemniej jednak w tej chwili to zrobię. Także bardzo wam dziękuję za tą naszą dzisiejszą pogadankę. Moimi gośćmi był Tomasz Walęczak, dyrektor Manpower w Polsce oraz doktor habilitowany Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dzięki wam serdecznie za tą dzisiejszą pogadankę.
Dziękujemy bardzo.
I na tym koniec dzisiejszego odcinka o logistyce. Bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że wytrwaliście do samego końca i wysłuchaliście naszej wspólnej rozmowy. Pytań miałem znacznie więcej, więc do tematu logistyki będziemy częściej wracali na falach podcastu BSS bez tajemnic. Tymczasem dziękuję wam serdecznie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie sobie podcast BSS bez tajemnic, to nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Ja dziękuję wam, dziękuję także moim patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu oraz Szymonowi Kryczce. To oni poprzez serwis patronite.pl wspierają rozwój tejże audycji. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!